Drogi Maria, katolicki głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Maria w nowym dniu. Jest to piątek, 11 dzień czerwca, jak żeśmy słyszeli, kontynuujemy rozmowę sprzed północą, tylko jest taki problem, że jest już to sprawdzona awaria telefonów, to znaczy nie można do nas się dotelefonować na antenę. No i myślę, że to jest trochę przykra sprawa, bo na pewno słuchacze chcieliby bardzo wiele pytań zadać i włączyć się w te rozmowy. Ale cóż, no tak też się dzieje i myślę, że to jest tylko złośliwość rzeczy martwych, że jakaś awaria nastąpiła i dlatego też przepraszamy naszych słuchaczy, również tych, którzy słuchają Radia Maria za oceanem, bo nie będą mogli się włączyć w Różaniec i także myślę rano, także w Różaniec, ale już w godzinach wczesnoporannych postaramy się to naprawić. Na początek wspomnienie o dzisiejszych patronach dnia dzisiejszego. Ansonini, święty Barnaba, apostoł, pochodził z Cypru, w Jerozolimie przyjął chrześcijaństwo i całą swoją majątność przekazał apostołom. Prowadził świętego Pawła do jerozolimskiej gminy chrześcijańskiej. Potem odszukał go w Tarsie, przyprowadził do Antiochii i na wyraźne polecenie Ducha Świętego towarzyszył apostołowi narodów podczas jego pierwszej podróży misyjnej w Azji Mniejszej. Po soborze jerozolimskim wrócił na Cypr, gdzie według tradycji poniósł śmierć męczeńską około 60 roku. Również dzisiaj wspomnienie świętego Jana od świętego Fakunda, żył w XV wieku, był augustianinem, znanym z wielkiej mądrości, wykładał w Salamance. Także wspominamy świętą Paulę Frasinetti, urodziła się w Genui, gdy miała 12 lat, straciła matkę, musiała odtąd prowadzić rodzinny dom, potem troszczyła się także o chorego ojca. To dzisiejsi święci, przypomnę, piątek w oktawie Bożego Ciała, bo przecież pamiętamy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. To w dniu wczorajszym zakończyła się ta uroczystość i nasze także świętowanie. A teraz ta pieśń niech nas wprowadzi w dalsze rozmowy, dalszy ciąg rozmów dzisiejszego wieczoru, debata pod tytułem Jakie szanse dla Polski przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Jak orzeł co w lodzie zdał, dręczona przez ludzi i czas, zraniona do serca, serca w nas. Ojczyzno ma, ojczyzno ma, zagubiłaś przykazem ślad. Zamiast zalec tych uczysz się bać, już nie wiesz co dobro, co jest zło. Ojczyzno ma, czy za mało ci było krwi? I tak wiele łez wylanych. Już nie wiem, czyś jeszcze jest, czyś znajdę już zapomniany. Nawet prorok i kapłan dziś zabłąkani i swoich dróg nie znają. Czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają? Nie wiesz, kim masz pokładać nadzieję. Chochoł taniec rozpoczął swój znów. lesienny chmur już wieje. Judaszowy srebrny brzęk, za twe dobra i ziemię kochane, lecz od ziemi po stokroć gorsze jest. Tysięcy dusz sprzedaj mnie. Zabłąkani i swoich dróg nie znają, czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają.
Przyjaciele i rodzino Radia Maryja. Gratulujemy i dziękujemy za piękne pielgrzymki młodzieży i dzieci na Jasną Górę. Bóg zapłać za zorganizowanie pielgrzymek z całej Polski i spoza granic naszej ojczyzny. To nie tylko wielka radość i wspaniałe przeżycie, ale najlepsza droga do zapewnienia dobrego wychowania waszych dzieci, przyszłości naszej ojczyzny, kościoła, waszych rodzin i ukierunkowania na niebo waszych dzieci. Teraz zapraszamy wszystkich na pielgrzymkę całej rodziny Radia Maryja do najpiękniejszego sanktuarium świata, do serca Polski, w sercu naszej Matki i Królowej na Jasną Górę. Przybywamy wszyscy 11 w drugą niedzielę lipca. Przedtem w sobotę wieczorem, jak co roku, Wigilia u stóp naszej najlepszej Matki. Rodzina Radia Maryja z USA i Kanady przybywa do Częstochowy w Ameryce, która powstała dzięki niezmordowanym ojcom Paulinom, w pierwszą niedzielę 4 lipca. Spieszmy się. Zapraszamy całą rodzinę Radia Maryja na Jasną Górę. Każdego ze słuchaczy. A hasłem pielgrzymki do przemyślenia i przyjęcia są słowa: wstańmy, już czas iść w apostolat mediów. Bóg zapłać za zrozumienie, za współpracę, za życzliwość i modlitwę. Szczęść Boże.
Już 14 minut po północy, mamy nowy dzień, ale mamy gości w naszym studiu. Niestety przepraszamy naszych słuchaczy, sprawdzamy, co to jest awaria łącz telefonicznych, to znaczy nie można do nas się telefonować. Pierwsza jest taka sytuacja, no ale nasi prelegenci, dobrze, że ich taka liczba jest, będą mogli się swobodnie wypowiedzieć, znaczy czasowo, ale szkoda, że nie będzie głosów od naszych słuchaczy i pytań. A temat jest ważny i aktualny. Jakie szanse dla Polski, pytamy, i przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w tym kontekście też rozmawiamy. Ja przypomnę, że gościmy w studio panią Ewę Tomaszewską, członka Prezydium Krajowej Rady Solidarności, która kandyduje z ramienia PiS.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I jest to okręg?
Okręg numer 4, Warszawa.
Tak, dla ciekawości. Pani poseł Urszula Krupa, Liga Polskich Rodzin, też kandydat do Parlamentu Okręg Łódzki. Bez zmian. I pani poseł Anna Sobecka, Liga Polskich Rodzin, województwo kujawsko-pomorskie, Toruń.
Tak, Liga Polskich Rodzin.
Tak. Gościmy także pana marszałka Janusza Wojciechowskiego, prezesa PSL, który kandyduje także do Parlamentu Europejskiego z Okręgu Łódzkiego, tak?
Tak, szczęść Boże, jestem kandydatem z Okręgu Łódzkiego. Mieszkam w województwie łódzkim, w Rawie Mazowieckiej i kandyduję w miejscu swojego zamieszkania.
Tak, dlatego też tak się łączy. Pan poseł Witold Tomczak, Liga Polskich Rodzin, klub parlamentarny LPR, tak ściśle można powiedzieć, kandydat także z województwa wielkopolskiego, Wielkopolska.
Zgadza się.
I pan profesor doktor habilitowany Mirosław Piotrowski, kandydat też z ramienia Ligi Polskich Rodzin. To jest lubelskie, tak, województwo?
Tak, okręg 8, obejmuje obszar województwa lubelskiego i miasto Lublin.
Cieszymy się ogromnie, że możemy jeszcze rozmawiać z naszymi gośćmi, tak w jedną stronę, ale słychać nas wszędzie, w całej Polsce i w świecie. Może od takiego pytania bym rozpoczął, czy są jeszcze jakieś może jeszcze refleksje po tej przerwie, w nowym dniu? Czy może pytanie też do wszystkich, jaki obraz, że tak powiem, państwo jako reprezentanci ugrupowań, czy w ogóle jako też konkretne osoby, jaki obraz Polski i sytuacji wniesiecie, zakładając do Parlamentu Unii Europejskiej? Tak może po kolei na początku, dobrze, żeby naszą rozmowę rozpocząć. To z tej strony zaczynamy. Pani poseł Anna Sobecka, bardzo proszę.
Dziękuję, ojcze. Otóż obraz Polski jest bardzo niepokojący, a zważywszy na sytuację polskich rodzin, wręcz dramatyczny, dlatego że no, nie widać końca jak gdyby tej destrukcyjnej polityki. A więc tak, Polska przede wszystkim straciła 70 miliardów dolarów w ciągu 10 lat z krajami Unii Europejskiej. 80% banków jest w rękach obcych. 1 milion hektara polskiej ziemi sprzedano obcokrajowcom. 3-milionowe mamy bezrobocie, to faktyczne, a 2,5 miliona bezrobocia ukrytego. 75 miliardów dolarów mamy zadłużenia wewnętrznego i zewnętrznego. Ponadto w sondażu przeprowadzonym w warszawskich wyższych uczelniach 47% studentów zadeklarowało wolę natychmiastowej emigracji. 64% uważa, że Polska nie stwarza absolwentom szans na karierę zawodową i aż 78%, że po studiach nie ma szans na stabilizację materialną. I mimo że słyszymy z ust osób rządzących tak zwaną propagandę sukcesu, to mimo wszystko stan Polski jest bardzo niepokojący, zważywszy na jej sytuację gospodarczą, społeczną. Z takim stanem idziemy do wyborów do Parlamentu Europejskiego z nadzieją i ufnością na zmianę sytuacji w Polsce, bowiem Parlament Europejski bierze udział w podziale budżetu i w związku z tym ten przydział budżetu dla Polski mamy nadzieję wyegzekwować znacznie większy, nie taki, aby Polska była płatnikiem netto.
Taki obraz Polski, pani posłanka Sobecka, pan marszałek Janusz Wojciechowski, PSL, prosił.
No cóż, trosk jest wiele, które jednak będziemy musieli rozwiązywać w Polsce, w kraju. Te wszystkie problemy, które mamy w sprawach społecznych, w sprawach gospodarczych, związane ze stanem polskiego prawodawstwa, walka z korupcją, to będziemy musieli zrobić sami. Wierzę, że to zrobimy. To jest bardzo trudne zadanie, to jest bardzo odpowiedzialne zadanie całego narodu, ale musimy się z tym uporać i głęboko jestem przekonany, że to się uda, pod warunkiem, że potrafimy połączyć siły tych wszystkich ugrupowań, tych wszystkich środowisk, którym sprawy polskie głęboko leżą na sercu. Natomiast do Parlamentu Europejskiego, do instytucji Unii Europejskiej, myślę, że ważne jest, żebyśmy wnieśli wizerunek Polski jako kraju godnego, dumnego, jako dumnego narodu ze swojej historii, ze swojej przeszłości, ze swoich dokonań, także ze swojej wielkości. Ja myślę, że wtedy, kiedy były negocjacje europejskie, niestety nasi negocjatorzy, których dziś obwiniamy i słusznie za wynegocjowanie słabych, złych warunków członkostwa, nie wykorzystali atutu wielkości Polski jako kraju. 10 krajów weszło do Unii Europejskiej, ale wśród tych 10 krajów Polacy to jest więcej niż połowa ludności. Te 9 pozostałych krajów to jest mniej ludności niż miała sama Polska. Terytorium niewiele, prawie połowa terytorium tych wchodzących krajów to jest terytorium polskie. I mogliśmy to lepiej wykorzystać, właśnie pokazując, że Polska jest niezbędna w Europie, że Polska ma wielkie miejsce w Europie i tak się powinniśmy prezentować w Unii Europejskiej. Jest wiele spraw, na które musimy reagować. To jest kwestia tej wrażliwości historycznej. Nas bardzo boli, jeżeli różne wydarzenia z historii, zwłaszcza najnowszej, z czasów wojny, II wojny światowej, są fałszowane w Europie. Jest fałszywy obraz Polski w świecie, w Europie. To trzeba odkłamywać, trzeba na każdym kroku reagować na tego typu wypowiedzi, które na przykład mylą rolę w II wojnie światowej. Polskę, kraj, który pierwszy został napadnięty i pierwszy stawił czoła zbrodniczej agresji niemieckiej, przedstawia się czasem jako państwo współwinne tego, czy jako naród współwinny zbrodni wojennych. To jest okrutna niesprawiedliwość, którą trzeba na każdym kroku zwalczać. I ja myślę, że to jest też rola parlamentarzystów europejskich, polskich parlamentarzystów europejskich, żeby z godnością reagowali na tego typu wypowiedzi, tego typu zachowania, których jest niemało. Ze złej woli, a czasem ze zwykłej niewiedzy o tym, jak wyglądała historia.
Dziękuję bardzo. Pan marszałek Jerzy Wojciechowski w tym momencie poinformuje, dobra nowina, przyniósł pan jednak szczęście, bo jeden numer taki ekstra zdołaliśmy jakoś odblokować i teraz podamy, tylko to jest numer nieznany, więc muszę podać, żeby nasi słuchacze sobie szybko zapisali. Jeden, jedyny, ale myślę, że będzie tutaj skuteczny. Kierunkowo oczywiście 056 do Torunia i potem proszę sobie zapisać 652-8205. 652-8205. To jest nowy niż inne numery dotychczasowe, więc podajemy go wyjątkowo teraz. 652-8205. Prosimy i czekamy na pierwszych słuchaczy, którym się uda dotelefonować, a my pytamy dalej. To pytanie pani Ewa Tomaszewska z Krajowej Rady Solidarności. Bardzo prosimy.
To, co mnie bardzo niepokoi, to fakt, że Polacy widzą się gorzej niż widzą ich inni. Tu nawiązuje bezpośrednio do wypowiedzi pana marszałka. My powinniśmy swoje kompleksy zostawić za sobą i naprawdę wyprostować się z podniesioną głową w Unii, bronić własnych interesów i interesów własnego kraju. Więc to jest jedna sprawa. Natomiast to, co mnie również niepokoi, to jest to, że te warunki, co do których mamy różne zastrzeżenia, kiedy się nam objawiają, są w rzeczywistości dość mocno utajnione. My nie do końca wiemy, jakie są warunki, które polski rząd podpisał. I to jest sprawa, z którą trzeba się też uporać. Przejdę teraz może do problemów krajowych. Otóż uważam, że fakt, że tak wygląda sytuacja w ochronie zdrowia, że zdrowiem się kupczy, odbywa się pewien handel, traktuje się je jak przedmiot handlu, jak towar, oznacza zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego kraju. A to powiem mocne słowo, bo to uważam za zdradę narodową. Dlatego, że to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Zagrożenie zdrowotne przenosi się na zagrożenie w ogóle bezpieczeństwa narodu. I to jest kwestia niezwykle niepokojąca, kwestia, którą powinniśmy się zajmować tutaj w kraju, ale także polityką dochodową względem rodzin na przykład, dlatego że rodzina uboga ma problemy z radzeniem sobie choćby z gruźlicą, która z choroby zanikającej znów zaczyna być bardzo...
Tak, ja panoszyć się zaczyna. Moment przerwy, bo...
Aha, bo pojawił się
tak,
telefon.
Mamy, tak, mamy się słuchaczem.
Bardzo proszę.
A potem jeszcze, żeby każdy dać głos do sprawiedliwości takiej pewnej. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja, mamy naszego słuchacza, tak?
Tak.
Proszę bardzo, jest pan na antenie. No wielkie wygłanie.
Mówię z warszawskiego Antoni.
Tak, panie Antoni, słucham.
Chciałem powiedzieć kilka słów na temat właśnie zbliżających się wyborów. My możemy w bardzo prosty sposób osiągnąć bardzo wielkie zwycięstwo. Podstawową rzeczą jest to, że 100% ludzi pójdzie do głosowania. I to jest bardzo proste. Wystarczy tylko pójść, rzucić karteczkę, mamy olbrzymie zwycięstwo. I co ważniejsze, przecież Polska znajduje się w stanie tragicznym. Miliony ludzi, ponad 5 milionów ludzi jest bez pracy. To przecież trudno sobie wyobrazić, żeby sumienia ludzi, którzy rządzą krajem, były obojętne na taki stan. Przecież są bez przerwy tragedie rozgrywają się. I tego nie podaje się. Więc z czego ludzie mają żyć? W każdym razie jedyne wyjście to jest pójść teraz do wyborów. To jest jedyne prawo, które każdy obywatel w państwie polskim ma prawo i robić to, co jest
tak, może wykorzystać tą szansę i potem mieć głos, nawet jakiś krytyczny, prawda, oceniać, bo trudno być sędzią, a nie wziąć udziału. Dziękuję panie Antoni, pozdrawiam pana. Jest pan pierwszy naszym słuchaczem. Teraz może, no to odpowiedź, no, nie było pytania, tylko stwierdzenia, ale pan poseł Tomczak według tej kolejności. Prosimy.
Popieram apel słuchacza, żebyśmy w 100% zagłosowali na
Ligę
Polskich Rodzin. No, tak, ja tutaj stoję na stanowisku tych, których nie zgadzali z tym systemem integracji Unii Europejskiej. Ja się zgadzam, pani poseł, zwracam się do pani poseł Tomaszewskiej, z tym, że pani ubolewa nad brakiem funduszy na służbę zdrowia. Ale szanowni państwo, stańmy w prawdzie. Obecna tragiczna sytuacja w ojczyźnie jest wynikiem zgody na integrację z Unią Europejską. Na tą wysoce niekorzystną i dyskryminującą dla nas integrację europejską. I ja niestety ubolewam, że tylko właśnie Liga Polskich Rodzin spośród tutaj zasiadających formacji politycznych mówiła jednoznacznie, zdecydowanie nie. Zarówno z szacunkiem i Prawo i Sprawiedliwość i nie obrażając tutaj pana marszałka i PSL i pozostałe
czy były głosy odrębne.
Jednak zgadzały się, prawda, na tą formę mniej lub bardziej, że tak powiem, w mniejszym lub większym stopniu, jednak przyzwalali. No teraz padają różne hasła, obiecywania, prawda, że oto w Parlamencie Europejskim będziemy walczyli o człowieka, o polskie interesy. No będzie to niesłychanie trudno. Ja byłem zwolennikiem tego, żebyśmy z pozycji suwerennego państwa i, że tak powiem, ewangelizowali Europę i Unię Europejską, ale przede wszystkim mielibyśmy wtedy możliwość większą zadbania o interesy naszych rodaków. zamiast państwa wpłacać 100% składkę do kasy brukselskiej, moglibyśmy te środki przeznaczać na nasze potrzeby bez pośrednictwa Unii. To jest, państwa, szokujące, to jest swego rodzaju paradoks. Jak mogliśmy się na to zgodzić, żeby wpłacać w wysokości, że państwa, w tym roku mamy wpłacić około 7 miliardów złotych czystej, żywej gotówki do kasy brukselskiej i mamy teraz walczyć, żeby to wyrwać z powrotem?
Ale panie proszę, to jest status quo.
O to właśnie to bezrobocie, ta sytuacja służby zdrowia, że brak jest funduszu na służbę zdrowia, to jest wynik naszej zgody na integrację z Unią Europejską. To jest jedna sprawa, a teraz oczywiście właśnie nikt inny jak przeciwnicy tej integracji powinni właśnie iść tam w struktury Parlamentu Europejskiego, żeby móc, że tak powiem, naprawić to zło, które zasiali ci, którzy się zgodzili na te warunki.
Tak, no czuję, że pan poszedł, tak został zaproszony jakby do odpowiedzi.
Nie, no oczywiście, ja myślę, że dziś nie ma chyba już powodu, czy nie ma, niewiele nam da, czy wypominanie, no to jak się zachował, tak. Decyzja została podjęta, referendum się odbyło, naród większością głosów zdecydował w referendum. Podziały były oczywiście, jeśli pan poseł wywołał Polskie Stronnictwo Ludowe, były dyskusje bardzo, bardzo trudne, bardzo dramatyczne. Były różne głosy, różne opinie w Polskim Stronnictwie Ludowym, tak jak generalnie w polskim społeczeństwie. Ale to, co zostało zdecydowane, to teraz już trzeba po prostu do tej sytuacji dostosować nasze działania i robić wszystko, żeby Polska jak najwięcej mogła wykorzystać z tego, co od Unii się należy. Ja mogę tylko powiedzieć jedno, jakie były argumenty jeszcze tylko w ostatnim takim akapicie, nawiązując do tej kwestii postaw w referendum. Otóż na spotkaniach z rolnikami, wielu, które się odbywało w tamtym czasie, pamiętam jeden argument, który był podnoszony przez ludzi, zwłaszcza starszych. Znaczy postrzegali Unię Europejską jako jednak pewną nadzieję na pokój w Europie. Bo nikt nie wierzył specjalnie w te ekonomiczne warunki. To było pewne oczywiście, że jedyne pewne to było to, że zapłacimy składkę unijną, natomiast co od Unii dostaniemy, nie było pewne wtedy, nie jest pewne dziś. Natomiast no, starsi ludzie, zwłaszcza ci pamiętający wojnę, te straszne doświadczenia, no dostrzegali i to jest jakaś nadzieja, że dzięki temu Europa będzie przez dłuższy czas kontynentem bez wojny.
My mówimy też o sprawach Polski, teraz może kolej pan profesor Piotrowski, tylko mam taką prośbę, bo jesteśmy w takim studiu i w takiej atmosferze jednak, żeby pozostać, że może powiedzieć, jesteśmy jakby przy łóżku chorej osoby, prawda? Myślimy o Polsce, że coś tutaj dolega i zebrała się rodzina najbliższa i żeby teraz może nie była taka atmosfera, że będziemy wracać, że jak kto, prawda, coś mógł pomóc, no wiadomo, że musi być też prawda i jakaś pewna realność, tylko jednak w kontekście za 3 dni jest pewna szansa, prawda? I że coś, no może nawet w tej sytuacji, że ten pacjent nie umrze. Jako tu lekarzem, językiem lekarskim do pani poseł. Może pan poseł Piotrowski, potem zakończymy kolejki i telefony, dobrze?
No ja chcę tutaj przynieść pewną gałązkę oliwną optymizmu. Ojciec pyta, jaki będzie obraz Polski po wyborach do Parlamentu Europejskiego i od czego on będzie zależał.
Z jaką Polską jedziecie jako parlamentarzyści do przyszli?
Dokładnie, więc odpowiadając wprost, w dużej mierze obraz Polski będzie zależał od delegacji, jaką wyśle Polska do Parlamentu Europejskiego, czyli od tych 54 posłów, których tam delegujemy i którzy będą nas tam reprezentowali. Padły tu głosy o świetlanej przeszłości Polski, ja jestem historykiem dziejów najnowszych, mogę się pod tym podpisać, ten obraz jest fałszowany za granicą, nie tylko w Europie, ale i w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej. I oczywiście trzeba z tym walczyć i trzeba wysłać jak najlepszą reprezentację do Parlamentu Europejskiego, a optymizm mój wypływa z tego, że jest tutaj teraz po raz pierwszy szansa wysłania dobrej reprezentacji narodowej i propaństwowej, patriotycznej, gdyż dotychczas środowiska właśnie te prawicowe były podzielone z racji nie tylko jakichś osobistych może urazów, ale także nad tym pracowała strona komunistyczna, że przypomnę różne dyrektywy 0015 czy też inne, powodujące mechaniczne rozbijanie prawicy. Obecnie stała się rzecz wyjątkowa, mianowicie komuniści się podzielili i jest duża szansa, że swoich reprezentantów tam nie wyślą, a jeśli wyślą, to w ilości śladowej. Dlatego też apelujemy tutaj o frekwencję w wyborach. Jeśli ta frekwencja będzie duża, to możemy pokazać Zachodowi, jaki jest autentyczny obraz Polski. I jeśli myślemy i zagłosujemy na ludzi
tak odpowiednich. To przypomniał, przepraszam, bo tak też czegoś skojarzony jest, ale dzisiaj nawet podano informację, że w Holandii wybory się odbywają w Anglii, mają być zatrzymane te informacje o frekwencji, w ogóle o tym, żeby nie wpływało to na inne państwa. I to też jest jakieś charakterystyczne, prawda? Że bo ta informacja o frekwencji, czy nawet jakie gremium wygrywa tam, wpływa na świadomość no, wyborców, myślę tu o tych innych krajach. I też w programie radiowym słyszałem taką wypowiedź no, w ramach poszerzania informacji, taką całkowicie jakby osłabiającą znaczenie parlamentu, aż dziw bierze, tak na przed tymi wyborami. No to właściwie nie znaczy, że wszelkie decyzje są do końca prawda, nie wierzące, że tylko jest głos prawda, oceniający i tak dalej. My o tym wiemy, ale czemu akurat w tym momencie, prawda?
Oczywiście jest obawa, jak ojciec o tym mówi, że w krajach Europy Zachodniej wybiorą ludzie swoich przedstawicieli właśnie prezentujących podobny pogląd, tak jak tutaj my, jak chociażby Liga Polskich Rodzin, działająca na rzecz Europy Narodów, luźnej federacji, czy też innej grupy, o której mówiłem, rozbijających praktycznie Unię Europejską. I tutaj należy opatrywać przesłanki tegoż strachu, aby nasi ludzie, ja to nazywam ludzie kierujący się zdrowym rozsądkiem, nie zdominowali Unii Europejskiej, a do tego, nie ukrywam, dążymy.
Tutaj w tej kwestii świadomości historycznej jeszcze, jeśli wolno taki przykład podać, co mogą konkretnie zrobić polscy parlamentarzyści na podstawie takiego zdarzenia, które już miało miejsce. Otóż przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pat Cox w ubiegłym roku pozwolił sobie na taką wypowiedź na spotkaniu z niemiecką organizacją wypędzonych. No taką pełną współczucia dla krzywdy wypędzonych i jakby tutaj no, obciążającą Polskę między innymi odpowiedzialnością za te krzywdy. Więc wtedy była bardzo stanowcza reakcja polskich obserwatorów do Parlamentu Europejskiego właśnie z ugrupowań, które dziś są tutaj przy tym stole. Ligi Polskich Rodzin, PiSu i Polskiego Stronnictwa Ludowego. No i przewodniczący Cox bardzo się kajał. To nie było, to znaczy to było spory rezonans. To było bardzo duże wrażenie. Ja myślę, że on już zapamięta na zawsze, jakie były realia wojenne i dlaczego nastąpiło to, co się stało po II wojnie światowej i że Polska była ofiarą tego, a nie sprawcą.
To jest bardzo dużo, bo to
więc, ale można być skutecznym w tego typu działaniach. Po prostu trzeba reagować z godnością, z szacunkiem do własnej historii i z pewnym stawianiem warunków partnerowi. I wtedy naprawdę bardzo dużo osiągnęliśmy. To był taki spektakularny przykład, że można o tę prawdę skutecznie powalczyć.
Ale żeby walczyć, trzeba być. Trzeba być, dlatego mówimy o aktywności.
Mówi się tylko, że były dwie zbrodnie powszechne. Holokaust, prawda? Tak. I repatrianci.
I wypędzenie
Niemca.
Tak, dokładnie.
To jest też dla
wszystkich. Skąd się to znaleźli? Jeśli musieli uciekać.
Dlaczego?
Jeżeli występują w tej chwili na przykład o zwrot swoich majątków na Zamojszczyźnie, to ja się pytam, skąd oni się wzięli na Zamojszczyźnie. Musieli tam przyjść. I jeżeli pani Erika Steinbach mówi o tym, że Polaków, może już nie trzeba będzie Polaków uczyć kultury wysyłając bombowce nad Warszawę.
Zawsze. To
po prostu
to jest zadanie właśnie dla takich...
I właśnie nie można pozwalać
Oczywiście, tylko wspomnę, że Zamojszczyzna wchodzi do okręgu lubelskiego, który reprezentuje i oczywiście będziemy te niesprawiedliwe zarzuty, że tak powiem, kontrować i będziemy pokazywać elementarnie uczyć.
Ale tutaj też taka właśnie a propos Zamojszczyzny, jeszcze taka uwaga. Ja zwróciłem, czy my w Polsce musimy bardzo, już nie tylko w Parlamencie Europejskim, ale w Polsce bardzo stanowczo reagować na takie sytuacje, jak choćby pojawiła się informacja, że przyszły prezydent Niemiec urodził się na Zamojszczyźnie w 1943 roku, no wiadomo w jakich okolicznościach. Oczywiście do niego nikt pretensji nie ma, bo nikt miejsca własnego urodzenia nie wybiera. Ale wtedy, kiedy podawano tę wiadomość, że on się tam urodził, to w większości polskich mediów nawet słowem się nikt nie zająknął. Co się wtedy działo na Zamojszczyźnie? Jaka była tragedia, jaki właśnie holokaust tam się odbywał polskiej ludności na Zamojszczyźnie?
Przepraszam, to była tragedia. To był holokaust dzieci, to było podane jako ciekawostkę.
No po prostu pan Keller się urodził na Zamojszczyźnie i to taka jest taka ciekawa wiadomość.
Tak, polowanie króla Hiszpanii, prawda, gdzieś tam w Puszczyga, więc...
Albo właśnie mowa o polskich obozach koncentracyjnych.
Pani doktor, listę numer 10 za nagrodę powiedziałem.
Drugie miejsce, ja chciałam podnieść dwie kwestie. Wszyscy tutaj jesteśmy za suwerennością, przede wszystkim tożsamością narodową i suwerennością, ale zobaczcie Państwo, co się dzieje. Europa, ta Unia Europejska dąży do takiej podziału etnicznego, to znaczy nie mówi się już o państwie. Ja wielokrotnie, bo potem chcę powiedzieć kilka słów na temat służby zdrowia, pytałam, jaka jest odpowiedzialność państwa? I praktycznie już nie ma. Chodzi o to, żeby były regiony i te regiony mają być etniczne, czyli się powraca jak gdyby do zewu krwi, natomiast tak naprawdę państwo tworzy język i kultura i to jest w sferze duchowej właśnie, natomiast tam jest powrót do tych regionów. A tutaj chcę wrócić też do służby zdrowia, bo to jest, ja mówię ciągle w Sejmie, że to jest eksterminacja, bo jeśli się nie daje dostępu do służby zdrowia przy takiej biedzie, to automatycznie ludzie starsi, którzy nie uzyskają w miarę szybko opieki, po prostu odejdą. Ale jeszcze chcę powiedzieć jedno, już może nie tak o samych szpitalach znów, ale o tym, że w tej chwili jest zapotrzebowanie w wielu krajach świata na leki generyczne. Myśmy byli przed tymi przemianami właściwie wielkim producentem i było wiele fabryk, które produkowały. Generyczne to są leki odtwórcze, które myśmy produkowali, bo tak naprawdę jeszcze 10-15 lat temu tych leków zachodnich prawie nie było. Na wszystkie choroby w wielu odmianach były te leki i sprzedano niestety za bezcen wiele fabryk, zwłaszcza Polsk, które w tej chwili przekształciły się i na dobrą sprawę są tylko hurtowniami, które sprowadzają leki zagraniczne, czterokrotnie droższe. Gdyby ten przemysł udało się właśnie rozbudować, byśmy mogli nie tylko produkować leki na zachód, ale przede wszystkim na rynek wschodni, a Unia Europejska ze swoim przepływem towarów i usług, tak bogaty kraj zawsze, czy to reklamą, czy w jakiś inny sposób zdominuje nas. I tutaj bardzo ważna, myślę, rola ludzi też, którzy powinni dbać o rynek pracy, o swoje miejsca pracy. A ja jeszcze sekundę, bo akurat w Łodzi mam taką historię, Wólczanka i zwalniają w tej chwili ludzi. I ja pytam, dlaczego nie mogą strajkować. No nie, bo się boją, że jeżeli zastrajkują, to w ogóle nie będą mieć odpraw. Ale przedtem doszło do prywatyzacji i teraz jeśli do mnie ludzie przychodzą, ja nic nie mogę zrobić, bo to są zakłady prywatne. Każdy prywatny może sprzedać. To samo będzie ze służbą zdrowia. Jeśli się sprywatyzuje szpitale, to po prostu sprzeda ktoś i nie ma odpowiedzialności państwa i gwarancji.
Może być niemiecki, prawda? W Polsce gdzieś jakiś...
Tak, nie. Oczywiście.
Może bierze telefon, bo skoro jest okazja, jest ten numer odblokowany, więc żeby to żeśmy narzekali, że nie ma. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Może? Andrzej do Warszawy.
Witam panie Andrzeju, bardzo proszę.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i państwa przybyłych. I ja jestem troszeczkę sceptykiem, jeśli chodzi o takie duże nadzieje i naszych kandydatów w Unii. Uważam jednak, że to jest długi marsz, zarówno w kraju, jak i w Europie. bo to będzie znów głos wołającego na pustyni, tak jak swojego czasu o cukier walczył pan Janowski. Wydaje mi się jednak, że trzeba metodą przeciwnika wskazać konkretnie, na kogo głosować, tak po chłopsku, konkretnie, po nazwiskach, gdzie, w jakich rejonach, na kogo. Niech to na przykład zrobi autorytet pan profesor Jerzy Robert Nowak. To jest pierwsza sprawa. Dlaczego? Kwaśniewski, Korcz, Unia Wolności i spółka dosyć skutecznie traktują naród, ludzi, nas, jako dwururowców. To znaczy takie jednostki, które mają rurę zasysającą, a drugą pokarm, a drugą wydalającą. I okazuje się, że to jest bardzo skuteczne i najważniejsze dla nich to jest po prostu jak ograć frajerów, czyli nas. To są wszystko osoby wywodzące się, wiadomo, z jakich środowisk. Już tu nie będę mówił środowisk zdrady, donosów, karierowiczów i tak dalej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to zaraz po wyborach jednak trzeba byłoby wreszcie wezwać społeczeństwo do masowego wstępowania do partii, czy to do Ligi Rodzin Polskich, czy nie wiem, może nowo powstałej partii niepodległościowej, którą pan profesor Jerzy Robert Nowak może stanąłby na czele. Bo o ile w Europie się nic nie zmieni w kraju, no to potem się okaże, że ona będzie rządzić w tej masońskiej Europie, że będą rządzić Rothschildowie czy Rockefellerowie. A wydaje mi się, że taka partia niepodległościowa, bo to jest ten drugi krok i ten długi marsz, no to ma u nas kilka takich podstawowych haseł. Po pierwsze, nacjonalizacja, czy jak to nazwać, ukradzionego lub zawłaszczonego, czyli kupionego za 10-15% majątku, przywrócenie własności banków, nie 80%, tylko zrobić tak jak w Niemczech, tam jest chyba 30 czy 40% maksimum. Następnie spokojnie upomnieć się od naszych przyjaciół Niemiec za drugą wojnę światową odszkodowania. Myślę, że to byłoby kilka bilionów euro, nawet nie miliardów, za 6,5 miliona ludzi. W Ameryce człowiek to jest skóra, 220 tysięcy dolarów, młody człowiek wyceniony został, wszystkie jego organa. I wreszcie trzecia sprawa, no to jest trybunał dla osób, czyli dla osób, które nawoływały do wejścia do Europy, sprzedając nam ewidentnie fałszywe dane. No bo to nie była merytoryczna dyskusja, tylko metodą soctechniki wrobiono nas wejście na takich warunkach. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jeszcze raz proszę, po prostu proponuję, żeby wskazać konkretnie po chłopsku, na kogo ludzie powinni głosować.
Niektórzy by tak chcieli, gdyby tak wskazali, to może być odwrotność. Ktoś powie, że jest takie coś w człowieku, prawda? Że mówię, idź wybierz tego, a tu ktoś powie, a akurat jak chce być wolny i na odwrót tobie.
To niech później ci nie narzekają. Szczęść Boże,
dziękuję bardzo. To taka propozycja, żeby odbierać jeszcze kolejne telefony. Chociaż mamy jedną linię, ale może nam się uda. Ktoś zaraz skoczy, o, już jest telefon. I będziemy potem ustosunkowywać się Państwo do tych naszych słuchaczy, którzy teraz do nas dzwonią. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo.
Tak, halo.
Tak, jest Pan na antenie.
Radio Maria.
Tak jest.
Już jestem na
antenie. Oczywiście, słuchamy Pana. Kto i skąd?
Słucham.
Kto i skąd się dotelefonował?
Już na antenie już jestem.
Oczywiście.
Tak, i tu dzwoni Marian z dawnego Przemyskiego z Przewolska. Nie będzie pochwalony. Wszyscy chyba nie zawsze witam.
Zawsze.
Witam wszystkich zebranych. Bardzo nam miło usłyszeć takie gremium. Chciałem tylko taką goryczą na wstępie krótkim tą sytuację z tymi telefonami. Mi się wydaje, że myśmy tu już mamy przeciąg Europy. Ta współpraca powinna nas czegoś równocześnie nauczyć. To jest właśnie Europa, która mówi o wolności słowa, o tolerancji, o demokracji. I wydaje mi się, że to sytuacja upokarzająca dla stanowiska wicemarszałka Sejmu, który w swoim kraju, gdyby w tym studiu siedział pan Oleksy, jestem przekonany, że taka sytuacja nie miałaby miejsca. I to jest właśnie upokarzające, a równocześnie jest to pewne symptom pewnego zwycięstwa, że się jednak boją Polski, boją się Polaków, a w szczególności Ligi Polskich Rodzin. I to tyle chciałem tytułu...
Tak, to ja może tutaj, bo pan marszałek...
wstępu, ale ja chciałem o czym jeszcze tutaj wspomnieć, jeśli można. Ten pan przedmówca już powiedział wiele to, co chciałem powiedzieć, ale równocześnie chciałem jeszcze coś dodać. Mi się wydaje, że państwo, jeśli wejdziecie do Parlamentu Europejskiego, to reprezentować będziecie przede wszystkim oszukany, i ograbiony naród polski. Oszukany nie tylko poprzez przyjęcie złych warunków akcesyjnych, ale oszukany w całym procesie dostosowawczym. Ograbiony ze swoich zakładów pracy, ograbiony z postępującego wykupu ziemi, zdegradowany swojej opinii, swojej historii, przypisuje mu się nawet Holokaust w czasie II wojny światowej i tak dalej. I wydaje mi się, że pierwszą rzeczą państwa obecności w Parlamencie Europejskim będzie dać świadectwo właśnie tego, że myśmy zostali oszukani. Oczywiście przy współudziale naszych rządzących.
Panie Marianie, damy szansę jeszcze komuś, dobrze? Bo otworzyła się ta linia, dobrze?
Słucham?
Damy jeszcze szansę jakiemuś słuchaczowi za chwilę dopowiedzieć.
Do tego trzeba dużej odwagi. Do tego trzeba, wydaje mi się, takiej nawet determinacji, jaką wykazuje czasami pan Tomczak. Nawet z taką, ponieważ to tylko może, takie akcje mogą dostać się do mediów zachodnich. Oni takich układnych działań w białych rękawiczkach nawet nie będą, powiedzmy, publikować. Natomiast odważnych, wręcz takich nieprzewidywalnych, to może się dostać do opinii publicznej i to może właśnie poruszyć, tak jak tu pan poseł Tomczak wspomniał o tej pani, no chciałby się jeszcze więcej.
No ale damy głos jeszcze. Dziękuję panie Marianie. Pozdrawiam. Ja tak mówię, że pan poseł Tomczak wziął teraz problem do jakiegoś muzeum pewnie wejść z Brukseli albo z Strasburgu. Panie marszałku, pan jest tu pierwszy raz, więc może słowo.
Ja tylko chciałem właśnie w nawiązaniu tego telefonu chciałem uspokoić słuchacza i wszystkich słuchaczy, że nie czuję się tutaj w żadnym razie upokorzony. Czuję się tutaj godnie. Atmosfera jest, myślę, że taka bardzo poważna i dyskutujemy zgodnie o bardzo ważnych sprawach. Nie podejrzewam, żeby to był jakiś spisek, ten brak łączności, aczkolwiek żałuję, że w pierwszej części audycji nie mieliśmy możliwości kontaktu ze słuchaczami. No ale to może przy następnych spotkaniach będzie już lepiej.
Czy jakieś słowo do tego głosu pana Mariana, pan Wiktor, proszę.
Ja do głosu pana Andrzeja z Warszawy chciałem się ustosunkować. Tutaj wpisuję się w ten głos, popieram. Ja o tym mówiłem przed północą, że naszym głównym obowiązkiem jest rzeczywiście tutaj w Polsce stworzyć front obrony polskiej polskości. Tu powinien być ten główny bastion. Powinniśmy zrobić wszystko, aby właśnie zgromadzić, zespolić wszystkie siły patriotyczne. Stworzyć jedną siłę. Musimy to rzeczywiście po tych wyborach rozważyć, jak, gdzie, w jakiej formacji, w jakiej formule, bo jeżeli nie obronimy Polski tutaj, to na pewno nie obronimy jej tylko i wyłącznie w Parlamencie Europejskim.
A czy jest zgoda na taki pogląd, że te wybory do Parlamentu Europejskiego będą jakimś probierzem przyszłych wyborów parlamentarnych? W ogóle nie wiadomo, kiedy one nastąpią. Pan marszałek jest najbliżej tutaj tych spraw, więc może to jest też mobilizacja pewna.
Dziękuję bardzo właśnie ojcu za postawienie tej sprawy. To jest rzeczywiście bardzo ważna sprawa. Wybory europejskie będą z całą pewnością traktowane jako pewien bardzo poważny sondaż przed wyborami krajowymi. Kiedy będą wybory krajowe? Wszystko się rozstrzygnie w najbliższych dniach. Przed nami decyzja Sejmu w sprawie rządu Marka Belki. Prezydent desygnuje Marka Belkę, bo już to zapowiedział i następnie Sejm udzieli bądź nie wotum zaufania temu rządowi. Myślę, że jak wszyscy tutaj siedzimy, wszystkie nasze ugrupowania są przeciwne temu rządowi i od nas on tego wotum zaufania nie uzyska. No ale ciekawe, jak się zachowają inne ugrupowania. Myślę tutaj o Socjaldemokracji Polskiej, myślę o Platformie Obywatelskiej, które bardzo mocno deklarowały, że chcą szybkich wyborów. Ale czy rzeczywiście tak się zachowają, żeby w Polsce mogły się odbyć szybkie wybory? Ja uważam, że w takiej sytuacji, jeżeli politycy nie są w stanie rozwiązać kryzysu w państwie, to głos powinien zabrać naród. I nie mielibyśmy nic przeciwko temu, przynajmniej ja mówię to jako prezes PSL-u, gdyby wybory były parlamentarne nawet w sierpniu, bo tę sytuację złą trzeba przerwać jak najszybciej. No ale teraz słyszę z niepokojem, że ci zwolennicy szybkich wyborów, Platforma na przykład, namawia prezydenta, żeby przesunął termin na wrzesień, bo partyjny interes Platformy przemawia za tym, żeby wybory były nie w sierpniu, tylko we wrześniu.
Ale elektorat Platformy wróci w wakacje.
No więc pod swoje partyjne interesy zaczynają grać konstytucją, terminem wyborów. ze strony Socjaldemokracji Polskiej słyszę, to 7 listopada, taka historyczna data, dobra na wybory byłaby, bo to rocznica rewolucji październikowej. Więc powinniśmy się wszyscy sprzeciwić tym manipulacjom, tym kombinacjom, terminem wyborów. Jeśli rząd nie powstaje, nie uzyskuje wotum zaufania, zgodnie z konstytucją wybory powinny się odbyć jak najszybciej i nie należy dopuścić do takiej sytuacji, żeby w interesie bogatych wyborców, powiedzmy sobie szczerze, bo są partie, które reprezentują interes bogatszej części społeczeństwa, są partie, myślę, że tutaj siedzący w tej właśnie są obszarze, że nas interesuje wyborcy, nas obchodzą ci, którzy najciężej się żyje, te biedniejsze części społeczeństwa i reprezentujemy ich. I żeby nie dopuścić do takiego manipulowania terminem wyborów. Możliwe, że wybory będą w sierpniu i trzeba uszanować i konstytucję, i prawo narodu, żeby jak najszybciej przesądził o tym, kto ma w Polsce rządzić w najbliższym czasie. A jeśli wybory, to już ostatnie zdanie, jeśli wybory będą w sierpniu, to z całą pewnością wynik wyborów czerwcowych do Parlamentu Europejskiego będzie ciążył na wyborach krajowych.
Dziękuję bardzo. Pan marszałek nam odpowiedział na pytanie. Może do tej kwestii właśnie ktoś jeszcze się pozwoli. Ojciec dyrektor bardzo serdecznie pozdrawia i pytał, czy już telefony są. No ja mówię, że mamy jedną nitkę, ale i to też jest dobrze, także pozdrawiam, dziękuję też za te rozmowy. Bardzo proszę, pan profesor.
Ja chciałem odnieść się do stwierdzenia pana Andrzeja z Warszawy i pana Mariana z Przeworska. Mianowicie pierwszy słuchacz dzwoniący postulował stworzenie jakiejś nowej partii czy nowej formacji. Intencje są czyste i prawidłowe, jakkolwiek ja uważam, że nie należy tworzyć bytów partyjnych. Należy się łączyć, jednoczyć i łączyć, i środowiska prawicowe, narodowe, ludowe powinny się łączyć, a nie tworzyć kolejne efemerydy partyjne, partyjki, które ksiądz profesor Bartnik nazywa lilipucimi, prawda? To nic nie da. Partie powinny się otwierać na innych ludzi, poszerzać swoją bazę i intelektualną, i w zakresie robotników i rzemieślników. I tutaj widzę rozsądny krok właśnie Ligi Polskich Rodzin, która na swoje listy wpuszcza takie osoby z
zewnątrz.
Tak, ale nie jestem jedyny, bo wpuszcza i rolników z Solidarności, którzy nie przynależą do partii i tak dalej, i tak dalej. To nie jest, i jestem takim wyjątkiem.
Ale jeśli chodzi o łączenie, to musi być jednak jakaś platforma, bo to jakiś...
Platforma, może Drezyna, ojcze, Drezyna.
Mamy tutaj wspólne...
Wspólne jest ojczyzna, wspólny naród i wspólny interes narodowy i państwowy i wspólne patrzenie w jednym kierunku. I dostrzegamy, oczywiście, człowiek. I jak tu siedzimy, nie ma sporu co do tego. Są tylko kwestie, jak sądzę, techniczne i można to wykorzystać, jak mówi pan marszałek, te wyniki, które będą, miejmy nadzieję, korzystne dla strony prawicowej, narodowej, patriotycznej, aby, jak zostało tu stwierdzone, rzutowało to natychmiast na wybory parlamentarne, aby robić porządek na swoim własnym podwórku.
To jest dzięki Bogu półokrągły, więc te ustalenia teraz. Widzimy za 5.12 przed tymi wyborami, więc to jest, na tym się skupiamy, prawda? A potem mówimy, zobaczymy, co będzie dalej, jak to też, bo to też będzie sprawdzić, jak pan marszałek mówi, jak państwo to potwierdzają.
Ja dodaj może jeszcze tylko jedno zdanie, jeśli wolno dodać, bo ja myślę, że w pewnym kłopocie znalazły się te partie, myślę o Platformie, myślę o Socjaldemokracji Polskiej, które tak po cichu chyba liczyły, że Polskie Stronnictwo Ludowe poprze rząd Marka Belki. I kiedy się okazało, że jednak PSL prowadzi politykę w pełni samodzielną i nie zamierza temu rządowi udzielać kredytu zaufania. I kiedy to się stało oczywiste, bo mamy nawet już bardzo stanowczą uchwałę Rady Naczelnej Stronnictwa, nie będzie poparcia dla tego rządu, klub PSL-u będzie tutaj absolutnie jednomyślny i zwarty w tej sprawie, no to zaczął się kłopot. To znaczy ja nawet zaobserwowałem u części mediów pewien taki nacisk, no jak to, dlaczego PSL nie chce poprzeć tego rządu? Teraz zrobił się kłopot dla Platformy, dla socjaldemokracji. No niech sobie ten kłopot rozwiążą.
Liczono, że to będzie kroplówka, który podtrzyma jeszcze...
Tak, że będzie tutaj już... Tak, że będzie w tej reaktywacji jeszcze SLD brał udział, a PSL nie bierze w tym udziału i No bo... zobaczymy, co zrobią te inne ugrupowania.
To powie to.
Ale ja myślę, że jej najlepszym wyjściem byłyby jednak jak najszybsze wybory i my jesteśmy do tego gotowi. I PSL tutaj ani za cenę strachu przed wyborami, bo najpierw nas próbowano tym kusić, ani za cenę posad jakichś tam ochłapów, które próbowano rzucać do poparcia tego rządu, skłonić się nie da.
Pani marszałko, ja proponuję, żeby powstało tam, bo jest takie PSL, jakaś tam frakcja, więc niech będzie PSL, LPR i będziemy w koalicji.
Ja myślę, że skoro już tak o tym mówimy, to myślę, że o koalicji ugrupowań ludowo-narodowych trzeba myśleć na przyszłość i jakiś taki blok ludowo-narodowy. Myślę, że miałoby wielkie szanse. Polsce jest potrzebna taka współpraca.
Ale też osobiście, że bylibyśmy bardzo daleko już w pewnych sprawach, gdyby pan Kalinowski wcześniej zrezygnował, bo został przegłosowany, że tak powiem, bo tutaj myślę też o referendum, ale to moje osobiste zdanie. Panu Baszakowi niezręcznie pewnie komentować.
Ja przypomnę, że głosy liczone są metodą Donta, więc metodą, która premiuje ugrupowania duże podmioty polityczne, a więc nawet jeśli ugrupowania chcą zachować własną tożsamość i być we własnej strukturze później w parlamencie, mogą się porozumieć co do wspólnej platformy wyborczej. Przepraszam za pożyczenie, ale wówczas jest możliwość po prostu uzyskania tej premii za to, że jest to podmiot duży.
Tak. Posłuchajmy, co mówi naród. Ci, którzy mają tą możliwość głosowania i wyboru, przynajmniej w takich momentach ten głos jest tutaj wtedy znaczący. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Nie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Bydgoszczy.
Tak, słuchamy.
Bardzo wszystkich pozdrawiam Państwa w studiu i mam takie pytanie. Oczywiście będę głosować na panią Annę Sobecką, ale mam taką prośbę, bo dzisiaj była właśnie taka ulotka pod drzwiami. Pan Stanisław Grodzicki. Listo.